Ostatnie wybory do Sejmu cechował festiwal obietnic o niespotykanej dotąd skali. Najbardziej intensywną licytacją o głosy wyborców wykazały się dwie największe partie w Polsce, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Na prawdziwą grę wabank zdecydowała się jednak Koalicja Obywatelska, ogłaszając tak zwane 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Bardzo ambitny plan, który mógł przekonać rzesze niezdecydowanych wyborców.
Każdy z nas ma jakieś wady. Moją największą jest chyba niecierpliwość.
Jako że te 100 dni mija właśnie dzisiaj, 22 marca, postanowiliśmy powiedzieć sprawdzam i podsumować dla was osiągnięcia władzy w tym temacie. Zatem ile konkretów udało się zrealizować w pełni lub po części? Co okazało się priorytetem dla władzy i czy obecny rząd robi to, co obiecał wyborcom? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy waszą świadomość finansową. Dzisiaj skupimy naszą uwagę na tak zwanych 100 konkretach i podsumowaniu tego, co się udało, a czego nie udało się zrealizować oraz znaczenia tych kwestii dla naszych portfeli. Podejmujemy się tematu w związku z licznymi prośbami, jakie zostawiliście w komentarzach. Nie ukrywam, że nie było to proste zadanie, ponieważ różne źródła inaczej interpretują wykonanie konkretów. Zostawcie łapkę w górę, aby nakarmić algorytm i do rzeczy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Jakie konkrety na 100 pierwszych dni rządów obiecała koalicja? Ile udało się zrealizować? 100 konkretów to nic innego jak lista 100 obietnic, które po zwycięskich wyborach Koalicja Obywatelska obiecała spełnić w trakcie pierwszych 100 dni rządów. Konkrety zostały podzielone tematycznie na różne działy, w tym rodzina, przedsiębiorcy, edukacja, energetyka, rolnictwo, bezpieczeństwo i wiele, wiele innych, które widzicie obecnie na planszy. Można więc powiedzieć, że mówimy o bardzo szerokim zakresie zmian, który objąłby wiele sfer naszego życia. Tym samym niemal każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie, coś, co jest dla nas ważne bądź w jakiś sposób ułatwi nam życie. Jednocześnie był to bardzo ambitny plan. Sceptycy powiedzieliby nawet, że taka ilość postulatów jest ciężka do zrealizowania w zaledwie 100 dni, a złośliwcy, że przyszły rząd od początku traktował te hasła jako zwykłą kiełbasę wyborczą, a nie realny plan działania.
Zawsze chcę, żeby wszystko stało się jak najszybciej, bez marnowania choćby jednej chwili. Na przykład 100 konkretów. 100 dni, myślałem, to przecież kawał czasu, niemal epoka. I rzeczywiście, zobaczcie, ile rzeczy się wydarzyło.
A zatem, czy nowy rząd po utworzeniu koalicji wziął się pilnie za realizację zapowiadanych konkretów? No, nie do końca. W efekcie, do tej pory w pełni zrealizowano jedynie 10 postulatów. Kolejne 10 zrealizowano po części lub w nieco inny sposób, a jakieś 80 nie zostało zrealizowanych wcale. Istotne będzie dla nas także, za jakie kwestie w pierwszej kolejności zabrał się rząd i jaka jest waga porzuconych zapowiedzi w kontekście finansów Polaków. Które ze 100 konkretów zostały zrealizowane?
Chociaż chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze. Kiedyś rządy dostawały 100 dni spokoju. Na dobry początek. My nie dostaliśmy.
Rozliczenie obietnic warto podzielić na te, które zrealizowano w pełni i te, które można odhaczyć po części. A więc które z obietnic rząd zrealizował w pełni? Marsz w kierunku realizacji ambitnego planu koalicja rozpoczęła od działu rodzina i postulatu związanego z refundacją in vitro. Ta obietnica została wypełniona 29 listopada poprzez przyjęcie ustawy, która przeszła później przez Senat i została podpisana przez prezydenta. Na ten cel z budżetu rzeczywiście przeznaczono 500 milionów złotych, a dofinansowanie in vitro ma się rozpocząć od 1 czerwca 2024 roku. Zwolennicy tego pomysłu są rzecz jasna zadowoleni z takiego obrotu spraw, jako że nie będą musieli tej kosztownej procedury finansować z własnego budżetu. Natomiast przeciwnicy czują się zmuszeni do finansowania z podatków czegoś, czego nie popierają, czy to z powodów ekonomicznych, czy też czysto etycznych i moralnych. Konsekwencja finansowa związana z wypełnieniem tego postulatu jest natomiast taka, że tak zwane in vitro dołączyło do stałych kosztów budżetowych państwa. Następnie rząd zrealizował obietnicę z działu kobiety. Zapewnimy dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Rząd przyjął ustawę w sprawie tak zwanej tabletki PO w Sejmie. Senat nie zgłosił poprawek, a jeśli prezydent ją podpisze, wejdzie ona w życie. Premier zapewnia, że nie chodzi o tabletkę wczesnoporonną, tylko antykoncepcyjną. To metoda, która uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia, a więc nie jest to tabletka wczesnoporonna, tylko zapobiegająca zajściu w ciążę. Kolejną zrealizowaną obietnicę znajdziemy w dziale środowisko. Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne. W tym zakresie wskazanych zostało 10 lokalizacji należących do lasów państwowych, określonych jako cenne przyrodniczo, na których wstrzymano lub ograniczono wycinkę lasów na pół roku. Dokładniej 8 stycznia tego roku pani minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, wydała dyrektywę w tej sprawie. Swoją drogą całkiem sporo wynikło z tego problemów, zarówno dla branży drzewnej, jak i lokalnych firm i pracowników. Wspominałem wam wtedy w jednym z poprzednich Bizweeków, że jednocześnie nadleśnictwa dostały rekomendacje od pani minister, aby zapewnić surowiec, wypełniając wcześniej zawarte umowy. To z pewnością do najłatwiejszych zadań na świecie nie należało, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości wycinki. Wspomniane 10 lokalizacji, które zostały wyłączone z wycinki, stanowi 1,3% całkowitej powierzchni lasów państwowych. Dalej mamy konkret pod tytułem obniżymy VAT dla sektora beauty do 8%. Działania w tym kierunku rzeczywiście zostały podjęte. VAT w tym sektorze ma zostać obniżony od 1 kwietnia. To akurat dobra wiadomość dla branży kosmetycznej. Premier Tusk uzasadniał to następująco. Jak wiadomo, ta branża bardzo się rozwinęła w Polsce. Ludzie mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy, bo byli obarczeni podatkiem VAT wyższym niż dość podobna branża fryzjerska. 8% stawka VAT ma od kwietnia dotyczyć takich usług jak manikir, pedikir czy stylizacja brwi i rzęs, czyli takich, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej. Nie będzie to natomiast dotyczyć usług w zakresie tatuażu, piercingu, solarium, masaży czy chirurgii plastycznej. Koszt tej obietnicy dla budżetu w pierwszym roku będzie wynosił ponad 120 milionów złotych. Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku. To również udało się rządzącym wykonać. Obietnica ta została zrealizowana wraz z utworzeniem Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w Katowicach 1 marca tego roku. Minister przemysłu Marzena Czarnecka podkreśliła ponadto, że Ministerstwo Przemysłu będzie zajmować się nie tylko górnikami czy hutnikami, jak powszechnie się sądzi, ale także surowcami energetycznymi, jak ropa naftowa i gaz, oraz polityką atomową państwa polskiego. Z kolei w dziale Młodzi także znajdziemy sukcesy, choćby pod tym postulatem. Przywrócimy finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Zatem od tego roku telefon zaufania dla dzieci i młodzieży organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę otrzyma ponownie finansowanie rządowe. Poprzedni rząd wycofał dla niego finansowanie w roku 2022, przez co linia musiała zostać utrzymana poprzez wsparcie internautów. Należy jednak zauważyć, że poprzedni rząd nie zostawił dzieci i młodzieży zupełnie bez wsparcia, tylko uruchomił własną linię pomocy, dziecięcy telefon zaufania, prowadzony w ramach struktur Rzecznika Praw Dziecka. No właśnie, co do tego pana, udało się także zrealizować kolejny krok zawarty z działu młodych, a mianowicie odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka i powołamy na to stanowisko osobę, dla której dobro dzieci będzie priorytetem. I rzeczywiście, odwołano pana Pawlaka, a jego funkcję 20 grudnia objęła pani Monika Horna-Cieślak, adwokat, aktywistka i działaczka społeczna. W dziale Rozliczymy rządy PiS znajdziemy także postulat przedstawimy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję, która doprowadziła do niekontrolowanego napływu migrantów do Polski. W tym kontekście zatrzymany przez CBA został wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Prokuratura Krajowa przedstawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę oraz udostępnienia informacji o sobie nieuprawnionej. Grozi mu za to aż do 10 lat pozbawienia wolności. Oskarżony natomiast nie przyznaje się do winy. Odmówił także złożenia wyjaśnień. W wywiadzie dla Radia Z twierdził, że został wykorzystany przez Edgara K. i że za bardzo mu zaufał. Konkret można uznać jednak za zrealizowany, tak samo jak ten dotyczący relacji z Unią Europejską. Brzmiał on dokładnie tak. Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych i wrócimy do grupy decyzyjnej w instytucjach Unii Europejskiej.
Polska staje się ponownie europejskim pierwszoplanowym graczem. Nie jesteśmy już sami. 600 miliardów odzyskaliśmy w jeden miesiąc. Wiem, chciałem w jeden dzień.
Pod koniec lutego urzędnicy unijni uznali, że Polska wypełniła pierwsze kamienie milowe, a praworządność powróciła do naszego państwa wraz z pojawieniem się nowej władzy. Fakty są takie, że w 2024 roku Polska ma otrzymać wreszcie 23 miliardy euro, w tym 6 miliardów euro, które dotychczas było blokowane. Według Unii Polska spełniła wymogi Karty Praw Podstawowych i respektuje obecnie niezależność sądownictwa. Pytanie, jakie nowe ustawy spowodowały zmianę dotychczasowego stanu prawnego w Polsce w tak radykalny sposób? Umówmy się, że to zagadka dla mądrzejszych od nas. Ostatnią obietnicą, która rzutem na taśmę została przedstawiona zaraz przed upływem rzeczonych 100 dni, jest tak zwany urlop dla przedsiębiorców. Wprowadzimy urlop dla przedsiębiorców. Jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.
Te osoby będą mogły liczyć na ten długo wyczekiwany tak zwany urlop dla przedsiębiorców, czyli możliwość wzięcia takiego urlopu, i to jest miesiąc w ciągu roku, kiedy mikroprzedsiębiorca nie będzie musiał płacić składki ZUS-owskiej.
W tym przypadku jesteśmy na etapie przyjęcia rozwiązania przez Radę Ministrów, która zajęła się projektem ustawy. Urlop dla przedsiębiorców ma zostać wprowadzony jeszcze w tym roku, 4 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Bonusowo, zupełnie poza setką konkretów, premier ogłosił także ostatnio nowelizację ustawy o pomocy społecznej.
Pracownice i pracownicy opieki społecznej, pomocy społecznej otrzymają dodatek. Tak naprawdę będzie to jakby podwyżka, dodatek w wysokości 1000 zł brutto.
To coś, o czym wspominano dotąd bez podawania konkretów. Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która umożliwia wypłatę dodatków w wysokości 1000 zł brutto dla pracowników instytucji pomocowych, między innymi zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej czy powiatowych centrach pomocy rodzinie. Tym samym ta grupa zawodowa będzie mogła niebawem liczyć na dodatkowe środki ze strony rządu. I w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o postulaty zrealizowane w pełni, których naliczyliśmy całe 10 ze 100, czyli jakieś 10% obietnic zostało spełnionych w zakładanym terminie. Powiedzieć, że to niewiele, to jakby nic nie powiedzieć. Natomiast premier podsumował ten okres w następujących słowach.
Przez te pierwsze 100 dni udało się uzyskać wiele rzeczy, o których bardzo wielu sądziło, że są w ogóle nie do zrealizowania. Ale w tej sprawie nie będę pokorny. Znaczy będziemy dalej robić wszystko, żeby wszystkie zobowiązania wypełnić.
Nadal pozostaje więc nutka nadziei na to, że końcowe słowa premiera znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, tylko że nieco później.
Każdy z nas ma jakieś wady. Moją największą jest chyba niecierpliwość.
Żeby zachować w tym wszystkim uczciwość, trzeba też podkreślić, że Donald Tusk nie działa w tym momencie samodzielnie, a rządy w koalicji złożonej z tak wielu partii do najłatwiejszych zadań pewnie nie należą. Zwłaszcza, że część postulatów Koalicji Obywatelskiej rzeczywiście wyklucza się z postulatami koalicjantów, a ci nie chcą brać za nie odpowiedzialności.
Ja nie mówię, że 100 dni, bo akurat realizacja z 100 jakichś pomysłów w 100 dni to była koncepcja pana premiera Donalda Tuska. Ja wiem, że pewnych rzeczy nie da się w 100 dni zrealizować, bo to są rzeczy związane z budżetem, które trzeba znowelizować.
Natomiast różnorakie uniki i usprawiedliwienia co do realizacji obietnic w ostatnich tygodniach nierzadko ocierały się o śmieszność, czy nawet absurd. Dla przykładu pan Adam Szejnfeld z Koalicji Obywatelskiej daje wyraźnie do zrozumienia, że to w nas jest problem, skoro oczekujemy realizacji konkretów na 100 dni w rzeczone 100 dni.
Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że 100 tak gigantycznych często, bo nie wszystkie są tego kalibru, że czy ktoś odbierze, że nie będą realizowane w ciągu kadencji, czyli 4 lat tylko w ciągu kilkunastu tygodni. Przecież to jest absolutnie niemożliwe i my tego nie deklarowaliśmy.
Powiem tak, jeżeli to rzeczywiście były obietnice, na przykład na 100 lat, a nie na 100 dni, to raczej nie my jako wyborcy powinniśmy ponosić odpowiedzialność za błąd na wszystkich grafikach. Zresztą błąd ten był komunikowany również werbalnie.
100 konkretów na 100 dni.
Sam premier uważa z kolei, że to przede wszystkim krytycy stoją na straży status quo i nie pozwalają na realizację ambitnego planu władzy.
Dzisiaj ci, którzy nam zarzucają, że nie wypełniliśmy wszystkich zobowiązań w ciągu tych pierwszych 100 dni, i mówią to tak otwartym tekstem, to są dokładnie ci, którzy przez te 3 miesiące robili wszystko, żeby blokować dobre zmiany. Żeby blokować możliwość realizowania tego, do czego się zobowiązaliśmy.
Nie wolno nam jednak zapomnieć o postulatach, których realizacja nastąpiła przynajmniej po części w porównaniu do początkowych założeń z listy 100 konkretów na 100 dni. Jednak zanim je omówimy, przypominam o tym, że nie tylko premier Polski rozdaje bonusy, aby pozyskać zainteresowanie konkretnej grupy wyborców. Podobnie robią czasem brokerzy, jak Freedom24, w celu zachęcenia nowych klientów do inwestowania na ich platformie. Partner kanału obecnie aktywował promocję wyłącznie dla naszej społeczności. Przy odpowiednim zasileniu konta możemy liczyć na 2-3 akcji na start o wartości od 4 do ponad $800 każda. Szczegóły i kody promocyjne widzicie właśnie na planszy. Do tego, jeśli jeszcze nie jesteśmy gotowi na inwestycje, wciąż możemy liczyć na dość wysoki zwrot w produktach na 3 do 12 miesięcy, do 6,41% rocznie w euro i do 8,76% w dolarach. Im wyższa kwota na rachunku, tym wyższe oprocentowanie, tak jak widzicie to w tabeli. Warto jednak pamiętać, że obecne dość korzystne warunki nie zostaną z nami wiecznie, bo są powiązane ze stopami procentowymi w Europie i USA. Jak wiecie, sam trzymam rezerwę walutową w euro na tej platformie i korzystam z dziennej kapitalizacji oraz długoterminowych produktów. Także jeśli szukacie czegoś dla oszczędności w euro czy dolarach, warto zorientować się teraz i zarezerwować sobie obecne warunki. Szczegóły oferty partnera znajdziecie jak zwykle pod linkiem w opisie, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Zatem, które z konkretów zrealizowano tylko częściowo? Zamrożenie cen gazu w 2024 póki co można uznać jedynie za zrealizowane połowicznie. Zamrozimy ceny gazu w 2024 dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku. Tak brzmiał cały postulat, natomiast przyjęta ustawa dotyczy cen do połowy obecnego limitu zużycia, ponieważ ceny mają być zamrożone wyłącznie do połowy roku, a nie na cały 2024. To spora różnica. Jeśli rząd nie planuje kolejnej ustawy na drugie półrocze, należałoby uznać tę obietnicę za niezrealizowaną. W dziale edukacja również znajdziemy kilka postulatów, które można uznać za po części zrealizowane. Po pierwsze, kwestia likwidacji prac domowych. W tym temacie nadal trwają konsultacje społeczne. Na razie zapowiedziano, że od kwietnia nauczyciele nie będą mogli zadawać prac domowych uczniom klas od 1 do 3 oraz zadawać obowiązkowych prac domowych uczniom klas 4 do 8, ani ich oceniać. Co ciekawe, Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny takim zmianom. Tak sformułowane zmiany w projekcie rozporządzenia stanowią ingerencję w autonomię nauczyciela w zakresie stosowanych form i metod. Zamiast tego ZNP sugeruje ograniczenie i ulepszenie prac domowych. Natomiast nie można odmówić władzy tego, że przystąpiono do realizacji tego konkretu. Zresztą podobnie jak w przypadku obietnicy danej nauczycielom w kontekście wzrostu ich wynagrodzeń co najmniej o 30%. Postulat wspominał także o automatycznej rewaloryzacji ich pensji. Jednak jak twierdzą sami przedstawiciele tej grupy zawodowej, płace dla nauczycieli wzrosły, ale według ZNP obietnica nie została spełniona. Skąd zatem taki pogląd na sprawę? Stąd, że o minimum 1500 zł brutto wzrosły nie płace zasadnicze, a średnie płace, do których wliczane są wszystkie dodatki. Tym samym płace zasadnicze nauczycieli wzrosły de facto o niższe kwoty. O 1218 zł dla nauczycieli początkujących, o 1167 dla mianowanych oraz o 1365 dla dyplomowanych. Rzeczniczka ZNP skwitowała to stwierdzeniem: doceniamy wysiłek, ale nie jest to spełnienie obietnic. Jednocześnie nie trwają prace nad automatyczną rewaloryzacją pensji dla nauczycieli. Nie podejmowane póki co są również żadne działania, które miałyby podnosić prestiż zawodu nauczyciela, chyba że za takie uznamy same podwyżki. Wszystko to rzuciło spory cień na odbiór realizacji tej zapowiedzi, dlatego nie możemy możemy uznać jej za w pełni zrealizowaną. Trzecim konkretem dotyczącym edukacji, za który wzięła się władza, jest tak zwane odpolitycznienie szkół. Tutaj pierwsze wysiłki skupiły się na przedmiocie historia i teraźniejszość, który zostanie wycofany już od września. Co do pozostałych kwestii, które zawiera postulat, jest to wciąż przedmiotem konsultacji i do tej pory nie zapadły żadne wiążące decyzje. Kolejne napoczęte konkrety dotyczą już przedsiębiorców. Pomożemy mikroprzedsiębiorcom obniżyć koszty działalności. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS. Tutaj mamy niestety do czynienia z bardzo wczesnym etapem prac, z którego nie wiadomo jeszcze co wyniknie. Jedyne co się w tym zakresie wydarzyło, to przyjęcie przez Radę Ministrów informacji o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych, które mają wdrożyć opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności. Zmiany podobno mogą wejść w życie dopiero w roku 2025, ale czy w ogóle wejdą w życie? To dopiero pokaże nam przyszłość. Po części zrealizowano także postulat w dziale praworządność o rozdziale funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wniosek o przystąpienie do prokuratury europejskiej został złożony 13 grudnia. Na ten moment nie ma jednak żadnej formalnej zmiany, a zatem nie można mówić o realizacji obietnicy w pełni. Kolejną kwestią, za którą wzięła się władza, była tak zwana polityka antyprzemocowa. Za spełnienie tej obietnicy uznano fakt, że premier Donald Tusk wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie, czy konwencja stambulska jest zgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej.
Cofujemy wniosek, który został złożony przez premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący konwencji stambulskiej.
Można by było się kłócić z tym, czy sam fakt wycofania wniosku byłego premiera należałoby uznać za realizację polityki we wspomnianym kierunku. Jak podkreślał premier Donald Tusk, wycofanie tego wniosku przeze mnie jako premiera rządu zakończy, mam nadzieję, definitywnie tę niepotrzebną kłótnię wokół oczywistej konwencji, którą uznaliśmy lata temu. Byłem w to zaangażowany wtedy, kiedy po raz pierwszy byłem premierem. Trzeba jednak zaznaczyć, że sama konwencja budzi niemałe kontrowersje. Z tego powodu na przykład Senat Czech zdecydował się ją finalnie odrzucić i uzasadniał tę decyzję następująco. W krajach, w których przyjęto konwencję, nie zmniejszyła się liczba przypadków przemocy domowej. Konwencja wprowadza natomiast postulaty gender mainstreaming do systemu oświaty i wychowania, preferowania i finansowania przez państwo organizacji pozarządowych realizujących tego rodzaju program oraz podważania w przestrzeni publicznej biologicznego podziału na kobiety i mężczyzn, stanowiącego fundament życia społecznego. Inne kontrowersje budzi fakt, że definicja gwałtu została zmieniona w taki sposób, że w praktyce każdy akt seksualny wymagałby pisemnej zgody obu stron, i to nawet w małżeństwach. To z kolei dawałoby ludziom potężne narzędzie prawne w przypadku, gdyby jedna ze stron chciała usilnie zaszkodzić drugiej stronie. Premier Morawiecki z kolei, składając wniosek do Trybunału, uzasadniał, że w dyskusji publicznej wiele osób formułuje poważne zarzuty w stosunku do konwencji stambulskiej, a mianowicie, że godzi ona w nasz porządek prawny, że ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje realne źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową. Z działu Obrona Narodowa mamy kwestię ochrony polskiego munduru. Formalnie rzecz biorąc, ciężko uznać tę obietnicę za zrealizowaną, dlatego że nie powstały jeszcze żadne odpowiednie przepisy w tym temacie. Jednak minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie prowadzi już konferencji na tle umundurowanych żołnierzy, co część obserwatorów uznała za fragmentarycznie spełnioną obietnicę. W nowym budżecie zabezpieczono także 2 miliony złotych przeznaczone na naukę języka śląskiego. Projekt ustawy został złożony w Sejmie. 20 marca miało odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy. Sejm i Senat prawdopodobnie zaakceptują ustawę, ale jeśli prezydent RP zgłosi weto, rządzący nie mają odpowiedniej liczby głosów, aby je obalić. W kontekście przekazywania środków tzw. organizacjom nacjonalistycznym obietnice zrealizowano jedynie połowicznie. To znaczy w ogóle ciężko jest ocenić, czy ją zrealizowano. Nie powstał jak dotąd żaden nowy system ekspercki. Nie jest także jasne, które organizacje nowy rząd uznaje za nacjonalistyczne, ponieważ nie zostały one wyszczególnione. Jednak pieniądze przestały płynąć do organizacji wspieranych przez poprzedni rząd. Jeśli to o to chodziło, to można po części odtrąbić sukces. Z działu rozliczeń z poprzednią władzą częściowo zrealizowano także zapowiedź o odpolitycznieniu mediów publicznych. Jeśli oczywiście uznamy, że obecnie są one apolityczne, a także finansowanie dla TVP, którego w pierwszej kolejności nikt nie miał zamiaru wyłączać. W zasadzie to prezydent zawetował pierwszą ustawę okołobudżetową, w której rząd chciał przeznaczyć środki na finansowanie mediów publicznych. W drugiej ustawie środki te zostały przeznaczone na leczenie dzieci z nowotworami. Rada Mediów Narodowych nie została zlikwidowana. Z kolei minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe rady nadzorcze powołały natomiast nowe zarządy spółek. Nie musimy chyba tu wspominać o tym, że sposób przejęcia mediów budził duże kontrowersje. Był także krytykowany przez opozycję i szeroko komentowany w środowiskach prawniczych. Podjęto również szereg działań w kontekście rozliczenia prawnego i politycznego poprzedniej ekipy, powołując różnorakie komisje do spraw wyborów kopertowych czy też użycia Pegasusa.
Ale zobaczcie, rozliczenia ruszyły pełną parą. Telewizja jest znowu wasza. Prokuratura i sądy są wolne od partyjnych nakazów.
Z tego wszystkiego wynurza nam się pewien obraz priorytetów władzy, która jak widać póki co postawiła głównie na postulaty społeczne, a nie na te gospodarcze oraz na próby pociągnięcia do odpowiedzialności członków poprzedniej władzy. Czy tego właśnie oczekiwał naród od pierwszych 100 dni kadencji? Tego nie wiem, bo nie mogę się wypowiadać za cały naród, ale jako Polacy możecie wyrazić swoją opinię o kierunku działań nowej władzy i poziomu zadowolenia z jej wysiłków. Proszę jedynie o zachowanie szacunku do siebie nawzajem, pomimo niezgody oraz merytoryczne wypowiedzi, których ze 100 konkretów nie udało się zrealizować i co dalej. Jak dobrze wiemy, zdecydowana większość zapowiedzi nie została do tej pory nawet dotknięta, pomimo zapowiedzi niektórych polityków koalicji, którzy uznali 100 konkretów za przenośnie, licząc, że prace nad nimi choćby się rozpoczną w trakcie pierwszych 100 dni.
Ja to traktuję jako taką przenośnie, no bo przecież też realnie wszyscy wiemy, że nie da rady niektórych rzeczy.
Poważnie, panie ministrze, to była przenośnie.
No 100 dni oznaczało to, że każdy z tych punktów rozpoczniemy pracę, ja to tak traktuję.
Zatem wypadałoby się zastanowić, które z nich są kluczowe dla naszych portfeli i co będzie się działo w tej sprawie dalej. Niestety jeden z najważniejszych postulatów dla naszych finansów nie został jeszcze zrealizowany. Mówię oczywiście o obietnicy z działu podatki. Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto, także na działalności gospodarczej i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto, nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku z 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów. Tak brzmiała natomiast ostatnia deklaracja, kiedy to premier został zapytany o najbliższe głosowanie w tej sprawie.
Jest projekt Konfederacji, będzie czytany w tym tygodniu w Sejmie, dotyczący właśnie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 12-krotności pensji minimalnej, nie mniej 60 tysięcy złotych. Nic prostszego, wystarczy za tym projektem zagłosować. Czy pan za nim zagłosuje, czy pan poprze ten projekt?
Nie rezygnujemy z projektu kwota wolna 60 tysięcy. W tym roku nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względów finansowych, budżetowych.
Cała idea na szczęście nie została jeszcze porzucona, przynajmniej tak twierdzi pan premier. Zgodnie z zapowiedzią, głosowanie w tej sprawie zakończyło się jednogłośnym sprzeciwem koalicji rządzącej i aprobatą dla pomysłu ze strony opozycji. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Donald Tusk już dość dawno oficjalnie deklarował, że nie ma szans na zrealizowanie tego postulatu w ciągu pierwszych 100 dni kadencji. Kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych w 100 pierwszych dniach rządu się nie wydarzy. Powiedział już 8 grudnia podczas jednej z konferencji prasowych. Premier potwierdził te słowa jeszcze kilka dni temu, podkreślając, że z uwagi na znaczące wydatki na szeroko pojęte bezpieczeństwo kraju, z tym postulatem będzie trzeba jeszcze poczekać.
To każe nam niezwykle ostrożnie myśleć o tej zmianie, czyli o przegłosowaniu kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy, no bo ona ma bardzo masywne skutki finansowe. ale na pewno z tego nie zrezygnujemy. Minister finansów jest zobowiązany, żeby kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie była tak czy inaczej efektem naszej pracy. Na pewno nie w tym roku, na pewno wcześniej niż przed końcem kadencji.
Jaki byłby zatem koszt tego postulatu dla budżetu Polski? Jak szacuje Ministerstwo Finansów, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oznaczałoby około 48 miliardów złotych straty w przychodach, która zameldowałaby się w bilansie państwa po stronie kosztów. Co warte podkreślenia, wpływy z podatku dochodowego do budżetu Polski wyraźnie się zwiększyły. W 2022 i 2021 roku budżet pozyskał z tego źródła 136,1 miliarda złotych. Natomiast już w roku 2023 podatnicy PIT-u wpłacili do budżetu rekordową sumę 91,7 miliarda złotych, a spółki z tytułu CIT dołożyły kolejne niemal 68 miliardów. Razem daje nam to kwotę w wysokości blisko 160 miliardów złotych, czyli około 24 miliardy większą niż w poprzednich dwóch latach. Stanowi to mniej więcej idealną połówkę kosztów związanych ze zwiększeniem kwoty wolnej, tak jak obiecano. W przeliczeniu gospodarczym brakuje nam zatem nieco ponad 1/14 emeryturę wypłaconą w zeszłym roku, której koszt budżetowy wyniósł ponad 20 miliardów złotych. To tak w ramach ciekawostki, natomiast pytanie do Was, czy stawiacie, że ten postulat w trakcie kadencji zostanie spełniony, czy może raczej porzucony? Podzielcie się opinią w komentarzu. Inną pożyteczną zmianą mógłby być postulat o kasowym PIT. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. To byłoby coś, ale prace nad tą zmianą niestety dopiero co się zaczęły. Realizacja tego postulatu mogłaby mieć naprawdę spore znaczenie dla przedsiębiorców. Jest to szczególnie istotne dla firm, których płynność finansowa silnie opiera się na terminowym płaceniu faktur przez kontrahentów i które miewają częste problemy z dłużnikami i opóźnieniami. A takich firm na polskim rynku jest naprawdę dużo. Niestety na realizację tego konkretu będziemy musieli sporo poczekać, jeśli w ogóle dojdzie do jego realizacji. Silną, niezrealizowaną deklarację znajdziemy także w dziale zdrowie. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczenia składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. Co prawda minister finansów Andrzej Domański zapowiedział już, że podległy resort będzie gotowy z propozycją zmian w przepisach przed upływem 100 dni. Jednak konkretów ciągle brakuje. Zlikwidowanie takich absurdów jak opłacanie składki zdrowotnej od sprzedanego samochodu firmowego oznaczałoby znaczącą ulgę dla przedsiębiorców. I przede wszystkim powrót jakiejkolwiek logiki w przepisach. Jednak ten pomysł póki co wciąż pozostaje w zamrażarce, a minister finansów widocznie miał ważniejsze sprawy na głowie. Z działu polityka społeczna zlikwidujemy tzw. pułapkę rentową. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty. To także ważny, na razie niezrealizowany projekt. Natomiast jego realizacja mogłaby stanowić silny bodziec dla osób pobierających rentę, aby te znalazły zatrudnienie i wróciły na rynek pracy, bez obaw o to, że natychmiastowo utracą rentę. Lęk przed podjęciem ryzyka rozpoczęcia nowej pracy przy jednoczesnej utracie pieniędzy z renty skutecznie zniechęca rencistów do poszukiwania zatrudnienia. Dlatego ten postulat mógłby mieć spore znaczenie dla rynku pracy i aktywizacji zawodowej takich osób. W dziale przedsiębiorcy znajdziemy jeszcze jeden ważny postulat w zakresie polskiej żywności. Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Wprowadzimy obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach. To bardzo istotny postulat choćby dla rolników, który jednocześnie stanowi obosieczne ostrze. Już mówię dlaczego. Z jednej strony powinniśmy oczywiście bronić tego projektu ze względu na zapewnienie większego popytu na produkty polskich rolników. Z drugiej zaś strony zmuszenie sklepów do posiadania minimum połowy strategicznych produktów żywnościowych pochodzących z Polski niezależnie od ich ceny, jakości czy innych czynników, które warto byłoby wziąć pod uwagę, może rzecz jasna przełożyć się na wzrost cen w sklepach. Czy też czasowe niedobory niektórych produktów. Wewnątrz tzw. 100 konkretów znajdziemy także wiele innych istotnych kwestii. podniesienie zasiłku pogrzebowego, uwolnienie sądownictwa od wpływów politycznych czy naszych dzieci od ciężkich plecaków. Dla każdego z nas znajdzie się tam coś innego, co będzie miało znaczenie. Natomiast nawet samo wymienienie wszystkich pozycji, które pozostały nietknięte, zajęłoby więcej czasu niż go posiadamy. Także zachęcam do zapoznania się z nimi samodzielnie.
800 plus wypłacone, podwyżki dla nauczycieli i budżetówki wypłacone, inflacja poniżej 3%, a za chwilę? Tak, za chwilę. Babciowe, podwyżki dla pracowników socjalnych, niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Czasu nie starczy, żeby o wszystkim powiedzieć. Zresztą nie ma co gadać. Trzeba robić swoje.
Tutaj akurat trzeba podkreślić, że 800 plus to projekt odziedziczony po poprzedniej władzy, a przez obecną jedynie aktywowany. Z kolei spadek inflacji jest związany przede wszystkim z efektem wysokiej bazy z poprzedniego roku, a także ostatnimi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, która nie obniża stóp procentowych oraz niższymi cenami zbóż i ogólnie żywności spowodowanymi jej niekontrolowanym napływem z krajów trzecich, jak Ukraina. Jedyną zasługą, jaką może przypisać sobie w tej sprawie obecny rząd, jest chwilowe przedłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do połowy roku dotyczących VAT-u na żywność, który powróci już od kwietnia, oraz cen energii i gazu. Zatem przypisanie niskiej inflacji do listy sukcesów obecnej władzy byłoby skrajnie nieuczciwe z perspektywy faktów. Kto wie, czy główną wadą narodu także nie jest niecierpliwość. Koniecznie dajcie znać, jak oceniacie pierwsze 100 dni rządów w wykonaniu nowej władzy i udostępnijcie ten materiał każdemu, kto jest ciekaw, jak poszła realizacja 100 konkretów. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na dole. Zajrzyjcie także do oferty partnera odcinka. Do zobaczenia już za moment w kolejnym filmie na temat wojny cenowej Lidla i Biedronki, bo to całkiem ciekawa historia. A jeśli nie, to dopiero za kilka dni. Cześć!